Czy szefem IPN-u we Wrocławiu został antysemita? Założyciel ONR-u, organizator marszu upamiętniającego pogrom na Żydach. Hajlował, ale przeprosił. A teraz został szefem IPN-u Wrocław. Kandydatura Tomasza Greniucha szkodzi w Polsce, napisał profesor Sławomir Cęckiewicz, członek kolegium IPN-u. Czy to oznacza wojnę w IPN-ie? Czy to może kolejny temat zastępczy? To jest program Idź Pod Prąd, dogrywka, Eunika Chojecka. Zapraszam. A ze mną w studiu szef telewizji Idź Pod Prąd, pastor Paweł Chojecki. Witam cię serdecznie.
Witam ciebie, witam państwa.
A może to jest tak, że doktorowi Tomaszowi Greniuchowi jest dorabiana tylko taka gęba antysemity? Jak ty się do tego ustosunkujesz?
No, na pewno są świadectwa z jego młodości, jego autorstwa, pomysły naprawdę, no, nie wiem jak to nazwać, no, głupie, szkodliwe, złe, chyba złe najlepiej byłoby to ująć, czyli na przykład cytowanie z zachwytem takiego hitlerowca belgijskiego de Grela, czy właśnie upamiętniającego tego marszu na Myślenicę, no, jedno z głupszych posunięć tych stronnictw narodowych tamtych czasów przedwojennych, gdzie taka bojówka napadła na Myślenicę, tam przejęła kontrolę na tam kilkanaście czy trochę więcej godzin, tam rozbroiła posterunek policji, tam coś wyszargała starostę, rozbiła witryny w sklepach żydowskich, zdewastowała synagogę, te towary z tych sklepów spaliła na rynku w Myślenicach. No, różne takie absolutnie zbrodnicze rzeczy. Rzeczywiście to ta akcja została poważnie przez ówczesny rząd potraktowana. Tam ścigano tych bojówkarzy, chyba dwóch zabito, procesy tam 30 iluś osób i tak dalej, i tak dalej. Także sprawa się szerokim echem odbiła i rzeczywiście dała wrogom Polski taką pożywkę do szkalowania Polski, że w Polsce
jako
tak samo...
kraju antysemickiego.
Dokładnie, że przed wojną był taki sam antysemityzm jak w hitlerowskich Niemczech, gdzie też wybijano szyby, gdzie też niszczono żydowskie sklepy, synagogi i tak dalej. Także przez taki jeden incydent, no, zmarnowano naprawdę dobrą współpracę, można powiedzieć, środowisk żydowskich w powojennej Polsce, szczególnie z obozem piłsudczykowskim, sanacyjnym. Tu, jak to się mówi, złego słowa trudno by było powiedzieć, a tego typu wybryki, no, przyklejają Polsce przedwojennej antysemickiej czy taką faszystowską gębę. No
a Tomasz Greniuch...
wychwalanie tego dzisiaj i upamiętnianie tej durnoty, to naprawdę trudno wytłumaczyć. Tuż tam te saluty, to nie o tym nie mówię.
O salutach bo to... jeszcze powiemy. Kandydatura na dyrektora IPN we Wrocławiu bez względu na wszystkie dobre opinie, które znam, ze względu na przeszłość, schematy i automatyzmy myślowe budowane na przekazie medialnym, obrazach, dawnych cytatach, filmach, a w dodatku z upamiętnienia niemądrego marszu myślenickiego Adama Doboszyńskiego i zdjęciach z charakterystycznym salutem rzymskim, po prostu Polsce szkodzi, uważa profesor Sławomir Cęckiewicz. On, no, mówi, że to jest jego prywatna opinia, nie jako członka kolegium IPN-u.
No, z całą rozciągłością tej wypowiedzi się zgadzam. Nie we wszystkim się zgadzam z profesorem Cęckiewiczem, szczególnie w tych poglądach religijnych. Tu mamy bardzo, że tak powiem, radykalną różnicę, choć tam toczyliśmy polemiki na ten temat i przynajmniej rozumiemy swoje argumenty i stanowiska, ale w sprawie oceny tego, co zaszło w IPN-ie, no to tutaj pełna zgoda. Bardzo podoba mi się zarówno ton tego listu, jak i argumenty, które profesor Cęckiewicz tu wysuwa na czoło i mówi, że nawet jeśli te wszystkie sprawy z przeszłości pana Greniucha zostały załatwione, że on już tam się odciął i mentalnie nie siedzi w tamtych klimatach, nawet jeśli jest wspaniałym organizatorem, fachowcem i tak dalej, to można mu znaleźć mniej eksponowane stanowisko, gdzie by jednocześnie mógł wszystkie swoje talenty rozwinąć, czyli wcale nie chodzi o to, żeby człowieka tam w jakiś sposób piętnować do końca życia za takie głupoty, które wyrabiał, powiedzmy, że w młodości, ale danie go na tak newralgiczną placówkę jak Wrocław, gdzie wiemy, że środowiska liberalne, Gazeta Wyborcza i tak dalej, środowiska też związane z Rzeszą Niemiecką, znaczy tam jak to Rzeszą, z Demokratyczną Republiką, nie Konga, tylko Mekonga, no tam Merkel i spółki, że one tam są silne, że będzie z tego jadka, że będzie wstyd, że będzie kolejna okazja do nawalanki polsko-żydowskiej.
Ambasada Izraela już odpowiedziała, ale zanim to IPN no, broni doktora Greniucha i przypomina, że zarzuty kierowane przeciwko doktorowi Tomaszowi Greniuchowi dotyczą jego zachowań z czasów młodości. Wielokrotnie w ciągu ostatniej dekady przyznał, że były one błędem i przeprosił za nie. Także to jest tłumaczenie ze strony Instytutu Pamięci Narodowej.
No mówię, nie znam doktora Greniucha, ale tutaj większym specjalistą jest profesor Cęckiewicz. I zobaczcie, on takie oświadczenie wydał i powiedział, dla dobra Polski, tutaj dokładnie zacytował, powołując się na Dmowskiego, żeby nie zarżnąć Polski. Można pewne rzeczy robić, ale czy to przynosi korzyść? I tu wzywa i apeluje, żeby nawet sam doktor Greniuch zrezygnował z tego. Mówi, że on sam jest przykładem, bo kiedy różne mu proponowano stanowiska, to albo niekiedy no właśnie ze względu na skandal ktoś tam mu nie dał tego stanowiska, ale niekiedy on sam mówił, nie, tego nie wezmę.
Profesor Cęckiewicz,
żeby nie dawać pożywki wrogom Polski. Dlatego dla dobra Polski w pewnych sytuacjach lepiej się cofnąć i robić dobrą robotę tam, gdzie można, a nie pchać się na afisz. Takie jest stanowisko profesora Cęckiewicza, który zna dużo lepiej tę sprawę. I z takiego oglądu tego medialnego, który my mamy, też wydaje mi się to w pełni ten apel uprawniony, bo tu szef IPN-u, pan Szarek.
Jarosław Szarek, on nominował Greniucha.
Nominował i tu jest taki apel, żeby się z tego wycofać. Tu tam pochwała dla ambasady Izraela, że dość tak, jakby to powiedzieć, miękko zareagowali. Naprawdę to stanowisko jest takie, bym powiedział, wyważone i przyjazne. Znaczy nie dąży do konfliktu. Tak tylko mówię, że zdziwienie i że tak radzą, żeby tam odwiedził muzeum i tak dalej.
Z zdziwieniem przyjęliśmy informację, że nowy dyrektor oddziału IPN we Wrocławiu, pan Tomasz Greniuch, nie widzi nic złego we wznoszeniu ręki w nazistowskim pozdrowieniu. W Polsce, w kraju, który tak wiele wycierpiał pod okupacją hitlerowską, nie powinno być miejsca dla używania nazistowskich symboli. Czytamy w tym oświadczeniu ambasady Izraela. Pozostaje nam zachęcić pana Tomasza Greniucha do odwiedzenia Muzeum Auschwitz, którego misją jest przypominanie całemu światu o niebezpieczeństwach nazistowskiej ideologii. Rzeczywiście profesor Cęckiewicz mówi, że kolegium IPN było wyłączone z tej procedury wyboru.
Ciekawe, bo zdaje się, że powinno tam
jakoś
zatwierdzać.
Pełniącego obowiązki, bo doktor Greniuch jest na razie pełniącym obowiązkiem szefa IPN-u.
No właśnie, jest tu coś dziwnego i nie wiem, czy to jest jakaś taka autorska akcja szefa IPN-u pana Szarka, czy też jest tutaj jakiś cień władzy pisowskiej, która próbuje odgrzać po raz kolejny. Przypominam, że 2018 rok, początek, to jest tu nominacja Morawieckiego i wojna z Izraelem. Wojna z Żydami na cztery fajerki. Aż Amerykanie musieli lać oliwę na te wzburzone głowy z obu stron, bo tu już ekskomuniki leciały. Oczywiście strona ta związana z ministrem Jakim, z ministrem Ziobro, bo to oni stali za tą nowelizacją, przegrała z Kretesem, z podkulonym ogonem, wstyd dla państwa polskiego w siedzibie Mossadu. Musieliśmy się z tego wycofywać. W Wiedniu, zdaje się, podpisano to porozumienie, żeby
Ale
już...
co się te stosunki pogorszyły, to się pogorszyły.
Co się pogorszyły, tak. No i teraz obawiam się, że ta nominacja to jest próba podgrzania tego starego konfliktu na nowo. Stąd ten głos profesora Cęckiewicza jest bardzo cenny, bo on pokazuje, że dla dobra Polski powinniśmy teraz szczególnie dbać o reputację, a nie, że tak powiem, dawać amunicję wrogom Polski.
Niemcy będą robić z Polski czarnego luda i tego, który może nawet rozpoczął drugą wojnę światową.
A jeszcze zaczną o tej prowokacji myślenickiej opowiadać i wtedy wyjdzie u obserwatora takiego, który, wiecie, nie zna historii,
tak się
to
dzieje.
Polska rozpętała Holokaust i drugą wojnę światową.
Polscy urzędnicy, polscy politycy się do tego przyczyniają. Niestety, Droga Nacjonalisty, to jest książka Tomasza Greniucha i tam napisał o tak zwanym hajlowaniu. Dla nas salut rzymski, pozdrowienie aryjskiej Europy. Wzniesiona ku słońcu prawica nie jest gestem zamawiania piwa czy gestem szukania muchy na suficie. Teraz jest on, tak jak mówiłam, pełniącym szefa obowiązku.
Ja to nie rozumiem pewnych tych zawiłości polskich, tych przedstawicieli tego ruchu, bo z jednej strony wychwalają de Grela, tego hitlerowca belgijskiego, za to, że jest arcykatolikiem, no i tak zwalczał komunizm razem z Hitlerem, ale z drugiej strony jakiś gest salut ku słońcu. To już bardziej mi się z jakimiś wyznawcami światowida kojarzy. No ale zobaczcie, to u jednej osoby, u tego doktora Greniucha mamy i arcykatolicyzm, i kult słońca. Noż to jakoś, moja głowa to za mała na te Mecyje.
Pastor Paweł Chojecki, a jak ty byś poprowadził i relacje polsko-żydowskie teraz, ale też jak mówić, pisać o tej czasem trudnej polsko-żydowskiej historii?
Na pewno pierwszym takim ważnym krokiem to jest wyprowadzenie mówienia o relacjach polsko-żydowskich z tego okresu komunizmu, gdzie rzeczywiście tak zwana żydokomuna napsuła Polakom krwi dosłownie i w przenośni. I tutaj część właśnie tych środowisk narodowych w kółko powtarza o tych zbrodniach żydokomuny na Polakach. Z II wojny światowej można jeszcze dodać tą partyzantkę komunistyczną i różne tam też morderstwa na ludności polskiej. No oczywiście strona żydowska, no to wiadomo, pokazuje szmalcowników, kolaborantów i tak dalej, i tak dalej. No i psucie krwi obu stron następuje bez jakiegoś sensownego wyjścia z sytuacji. Dlatego moim rozwiązaniem, to zresztą co w telewizji Idź pod prąd robimy już od lat, to jest wyjście z tego okresu, można powiedzieć, koniec XIX wieku i wiek XX. Bo nasza historia ma prawie 1000 lat, nasza wspólna historia. No tam nie będę się kłócił, czy 800, czy 950 i tak dalej, bo to już Piastowie dali schronienie Żydom, którzy byli prześladowani na całym świecie, mordowani, wypędzani, ograbiani, a w Polsce mogli spokojnie pod okiem polskiego króla się rozwijać. Bo przecież Kazimierz to chyba ta pierwsza takie miejsce, gdzie Kazimierz, mówię, w Krakowie, dzielnica dzisiejsza, to było osiedle żydowskie tuż pod bokiem króla, tuż pod Wawelem, można powiedzieć. I później Złoty Wiek XVI, to sami rabini żydowscy mówią o Polsce, że to jest raj dla Żydów. Kiedy Europa albo była przez kraje katolickie zdominowana i tam była inkwizycja, która też zajmowała się prześladowaniem Żydów. Niekiedy to robili oczywiście królowie, władcy dla pieniędzy. Reszta tutaj naszego świata, basen Morza Śródziemnego, część Europy pod okupacją islamu, też tam nie było dobrego miejsca dla Żydów. A w Polsce mówili, jeśli by Bóg nie dał nam Polski jako miejsca schronienia, to naród żydowski by nie przetrwał. I to nie mówili Polacy, nie mówię ja. To rabini żydowscy składali takie świadectwo w XVI wieku. To bym eksponował, tego bym uczył w szkołach. Tu bym pokazywał także wspólną walkę, także narodowo-wyzwoleńczą, bo przecież myśl narodowa, narodowo-wyzwoleńcza u Żydów wzięła się od Polaków. To już powstanie kościuszkowskie, to już kawaleria żydowska, to już później pan Tadeusz i Jankiel, który przecież spiskuje przeciwko carowi wraz z wysłannikiem, z księdzem Robakiem, wysłannikiem Napoleona, czy można powiedzieć bardziej polskich przedstawicieli, którzy byli przy Napoleonie. Także do tej historii bym nawiązywał. Jeśli już II wojna światowa, zobaczcie, Johnny Daniels dzisiaj na Twitterze, czy wczoraj, już nie pamiętam, podał właśnie, o, polska bohaterka Irena Sendlerowa, sprawiedliwa wśród narodów świata. Zobaczcie, to Żydzi upamiętniają Polaków, którzy tak chlubne świadectwo złożyli. Jeśli już IPN miałby się gdzieś czymś zająć, to proponowałbym, żeby doprowadził do tego, czy władza pisowska, czy IPN, żeby wreszcie w Izraelu powstał pomnik rotmistrza Pileckiego, bo, czy ulica, żeby była jego imieniem, żeby o nim film fabularny nakręcić, także z hebrajską wersją, czy przynajmniej z lektorem hebrajskim. Tym powinien się zajmować IPN, a nie no, taką naprawdę bardzo kłopotliwą nominacją. I tu przyłączam się do apelu profesora Cynckiewicza. Pomyślcie tam jeszcze w tym IPN-ie. Może warto się niekiedy dla Polski cofnąć krok w tył.
Jeszcze chciałam nawiązać do sprawy księdza Andrzeja Dymera. Dotarła dzisiaj informacja, że ksiądz Dymer nie żyje. W związku z tym pracownik fundacji...
Uściśle, nie w związku ze śmiercią, tylko w związku z tym reportażem wczorajszym nastąpiło właśnie to działanie, które chcemy Państwu przedstawić i pochwalić. I pochwalić. Także to śmierć nastąpiła tu nieoczekiwanie, ale wczoraj cała Polska zobaczyła no, reportaż, gdzie 26 lat zarówno kuria, kilku biskupów, arcybiskupów również, jak i oczywiście państwo polskie, prokuratura, policja. No nikt nie widział nic niestosownego w działalności tego księdza. Mówimy o księdzu Dymerze.
Dymerze. Robert Fidura-Porycki złożył rezygnację z pracy Komisji Świętego Józefa, która zajmuje się zwalczaniem pedofilii w Kościele. Mężczyzna, który w młodości był ofiarą księdza pedofila, podjął tę decyzję po emisji reportażu właśnie, o którym mówimy, Najdłuższy proces Kościoła, o księdzu Andrzeju Dymerze.
Bardzo dziękuję panu Robertowi za tę naprawdę szlachetną decyzję. Tu widać, że coś się dzieje w polskich katolikach, w umysłach polskich katolików, że już nie chcą milczeć. Że już nie chcą milczeć. Zobaczcie, że też ton tej wypowiedzi jest, no, można powiedzieć, bliski naszym komentarzom. Tu pan Robert Fidura-Parycki mówi, dowiedziałem się o kolejnych sprawach, których nie umiem nazwać cywilizowanym językiem. Słyszycie to państwo? Ten człowiek, który sam był molestowany, który przecież zajmował się w tej fundacji świętego Józefa takimi sprawami, czyli wiele słyszał, wiele widział też, to kiedy obejrzał ten reportaż, stwierdził, że to, te zaniedbania, tolerowanie grzechu, tolerowanie niszczenia dzieci, a potem odmawianie im sprawiedliwości, że tego nie da się językiem, on słów nie znajduje, żeby opisać to, co się działo właśnie w Szczecinie, w Kurii, także przy współudziale polityków, którzy bardzo fetowali znajomość z księdzem, tym, który właśnie jest bohaterem tego reportażu, dawali mu dziesiątki milionów złotych. Dziesiątki milionów złotych w postaci działek, dotacji, wszeróżnych innych rzeczy. Zobaczcie, że tutaj przedstawiciel Komisji Episkopatu, Konferencji Episkopatu Polski, jak wypowiada się o biskupach. Mówi tak. Nie jestem w stanie w zgodzie ze swoim sumieniem firmować działań KEP, w której zasiadają tacy ludzie jak wspomniani Dzięga i Głódź, jak Janiak, Dziuba i dziesiątki innych. Zobaczcie, odmawia im tytułów biskupich czy arcybiskupich. On mówi do nich po nazwisku. To znak, że przynajmniej ta światła część polskich katolików jasno mówi dość. Tak odczytuję ten szlachetny gest.
Dziękuję Ci serdecznie za ten komentarz. My wczoraj rozmawialiśmy z Jakubem Pankowiakiem, ofiarą, czy tak jak on woli nazywać go, poszkodowanym przez księdza pedofila. On również odnosił się do księdza Dymera.
I przez biskupów, którzy latami kryli tych księży pedofili, bo tutaj to poszkodowanie jest, można powiedzieć, kilkupoziomowe. Na pewno ten sam gwałciciel w sutannie, później ludzie, którzy z nim współpracowali, tu pamiętacie te siostry zakonne, zarówno jedna z filmu Sekielskich, druga później z takiego reportażu, który pojawił się. On mówi, ale po co ty grzebiesz w tych sprawach? Po co ty grzebiesz? Jak też katolicy prawnicy, którzy niekiedy na dwie strony pracowali i próbowali w jakiś sposób wyślizgać kurię spłacenia potężnych odszkodowań ofiarom, jak później ci prokuratorzy, policjanci, sędziowie, którzy nie chcieli dać sprawiedliwości, czyli działać tak, jak należy. Oczywiście są wyjątki i te wyjątki zaczynają coraz bardziej zabierać głos, ale przez lata to była zmowa milczenia. To była mafia katokomuny. To na naszych oczach zostaje w jakiś sposób przełamane i chwała Bogu.
Chwała Bogu. Stawiamy kropkę.
Czekamy na więcej.
Polecę w tym momencie film Betar Roberta Kaczmarka i Piotra Gontarczyka na dzisiejszy wieczór, a także nasz film o sprawiedliwych wśród narodów świata, o rodzinie Jaroszów. Dziękuję Ci serdecznie. Pastor Paweł Chojecki był moim i Państwa gościem.
Dziękuję Tobie i Państwu.
Dziękuję i teraz zapraszam Was na naszą krótką animację dotyczącą historii polsko-żydowskiej, często nieznanej. Do zobaczenia.
Poles and Jews have shared over 1,000 years of history. The first description of the Polish state was made by Ibrahim ibn Jakub, a Jewish merchant from Tortosa. The first mentions of Jews living in Poland come from the 11th century. They came to Poland to protect themselves from pogroms, which were organized in Western Europe by participants of the Crusades. In the 12th century, Jews exiled from Kievan Rus began to flow into Poland. The King of Poland, Casimir the Great, is recognized as the protector of the Jews. During his time in the 14th century, the Kingdom of Poland became a safe haven for Jews exiled from all over Europe, namely Germany, England, France, and Hungary. Before the Catholic Reformation in the 17th century, Poland was one of the most tolerant countries on earth. It was home to one of the greatest Jewish communities in the world. That's why people called Poland a paradise for Jews, Latin Paradisus Judaeorum. The 16th century Polish rabbi Moses Isserles said, "Had not the Lord left us this land as refuge, the fate of Israel would have been indeed unbearable." In the 16th century, Jews expelled from Spain, Portugal, Germany, Austria, and the Czech Republic found refuge here. About 80% of all Jews living in the world lived on Polish soil. It was the main center of their culture and arts. At the end of the 18th century, Russia, Prussia, and Austria partitioned Poland, and our country disappeared from the map for 123 years. The three partitioning powers, and especially the Russians, forced Jews to relocate to Poland. We regained our independence in 1918, and by that time, Poland was inhabited by over 3 million Jews. It was one of the largest diasporas in the world. On September the 1st, 1939, Poland was attacked by Nazi Germany. on September the 17th of that same year, it was attacked by communist Russia. Abandoned by allied England and France, the Polish army fighting alone was defeated by two invaders working in concert. Just before the attack on Poland, on August the 23rd, 1939, Germany and Russia signed the Molotov-Ribbentrop Pact concerning the partition of Polish lands. After a joint invasion by Germany and Russia, Poland was divided into two parts. On September the 23rd, 1939, a joint German-Russian parade took place in then-Polish Brześć, celebrating the victory over Poland. On September the 28th, 1939, a treaty on borders and friendship of the Third Reich USSR was signed in Moscow. In September of 1939, both the Wehrmacht and the Red Army committed many crimes against prisoners of war and civilians. The murder, torture, and deportation of Poles were constant elements of the occupation policy of both totalitarian states. In 1940, the Russians brutally murdered at least 22,000 Polish officers, policemen, teachers, politicians, and other members of the nation's elite who had been captured. Some of those murdered on the basis of Stalin's decision of March the 5th, 1940, were found in 1943 in the Katyn Forest. A significant number of those murdered were of Jewish nationality. It wasn't until 1993 that Russian President Boris Yeltsin apologized for this crime. During World War II, Poles created the largest resistance movement in the world, the Home Army, which numbered up to 400,000 members in its best time. In other German-occupied countries, SS troops collaborating with Germany were established, but not in Poland. There also wasn't any collaboration between Poland's government and Germany. The Israeli War Crimes Commission estimates that less than 0.1% of ethnic Poles collaborated with Germany during World War II. Nazi Germany began the liquidation of the Jewish people in occupied Poland, despite the fact that Poland was the only country in which the death penalty for helping Jews was imposed by the Germans. It was here that Żegota, the only secret organization in the world aiding Jews, was created by the Polish underground state. Poles saved more Jews than any other nation in the world. We saved between 100 and 150,000 Jews. Furthermore, 1 million Poles were involved in helping Jews, among those who have been awarded the Medal Righteous Among the Nations. Poles are the most numerous. During World War II, the Germans killed about 6 million Poles, including 3 million Jews who were Polish citizens. About 20% of the Polish population was killed. Germans killed over 90% of Polish Jews. Overall, Poland suffered the largest human and material losses in World War II. As for Russia's crimes against the Polish nation, between 1939 and 1952, 1,800,000 Polish citizens fell victim to Joseph Stalin's communist repressions. Most of them were deported somewhere in the Soviet Union, of which 150,000 lost their lives. After World War II, Poland was under Russian occupation. The Russian army left Poland only in 1993. To this day, we have not received due war reparations either from Germany or Russia. Arthur Bliss Lane, the first US ambassador to communist Poland, was an eyewitness to the deceitful and totalitarian nature of the Russian occupation of Poland. He concludes his recollections of his mission to Warsaw with the following words. The responsibility of preventing a communist seizure of Italy, France, or any other country, and of restoring freedom to Poland and to other nations, rests on the people of the United States and of all other democracies.
16 lutego 2007 roku z polecenia prezydenta Lecha Kaczyńskiego został opublikowany w Monitorze Polskim raport o działaniach żołnierzy i pracowników WSI oraz wojskowych jednostek organizacyjnych realizujących zadania w zakresie wywiadu i kontrwywiadu wojskowego przed wejściem w życie ustawy z dnia 9 lipca 2003 roku o wojskowych służbach informacyjnych, tak zwany raport z likwidacji WSI, nazywany też drugą listą Macierewicza. W raporcie została opisana skala penetracji rosyjskich służb w strukturach WSI. Opisano tak zwaną operację Gwiazda, czyli pozorną weryfikację sowieckiej agentury w strukturach polskich organów wywiadu i kontrwywiadu wojskowego. Ukazano działalność polsko-rosyjskich spółek agenturalnych oraz zaniechań kontrwywiadowczych WSI na kierunku wschodnim. Opisano struktury i agentów WSI uplasowanych w różnych przedsiębiorstwach państwowych, prowadzony przez te służby nielegalny handel bronią, metody nielegalnego zdobywania funduszy, w tym szczególnie aferę FOS, wpływ WSI na opinię publiczną poprzez agentów i współpracowników uplasowanych w TVN, Polsacie, telewizji publicznej oraz takich pismach jak Wprost, Newsweek, Gazeta Wyborcza, Gazeta Bankowa i wiele innych. Tolerowanie mafijnych struktur w Wojskowej Akademii Technicznej, działalność agentów WSI w sektorze paliwowym, zwłaszcza w koncernie Orlen, brak reakcji na próby przejęcia polskiego sektora petrochemicznego przez kapitał rosyjski i wiele innych tego rodzaju przestępstw. Znaczna część polskich polityków i dziennikarzy oceniła raport jako nieinteresujący i bzdurny, a wiele osób, które zostały w nim opisane, wytoczyło Antoniemu Macierewiczowi procesy o zniesławienie.